świątecznych bardzo dużo wokoło nas chrześcijaństwa. Ciekawe jest to, i to już bracia, którzy przede mną służyli, wspominali o tym również, że w tym chrześcijaństwie tak wiele jest rzeczy pozabiblijnych, tradycji dużo, dużo wplecionych, codziennych odczuć, dużo nawet elementów, które nazywamy elementami pogańskimi, a mało tekstu biblijnego, stosunkowo mało tekstu biblijnego. My staramy się podkreślać wartość tego tekstu i Pismo Święte ma dla nas wartość tą, że na nim wszystko budujemy. Nie tylko nasze zrozumienie, ale i nasze postępowanie i wszystko to, co czynimy na co dzień, staramy się budować na Piśmie Świętym, na tekście Pisma Świętego. Nie na tym, co otrzymaliśmy z jakiegoś innego przekazu. Choćby nawet pewne z tych elementów były budujące, czy nawet korzystne dla naszego organizmu. Staramy się podkreślać wartość tekstu biblijnego. Tekst Pisma Świętego, jego autentyczność potwierdzana jest przez bardzo wiele rzeczy. Ja wspomnę chociażby to, że Pismo Święte potwierdzone jest przez fakty, które porusza. Więcej może nawet przez fakty, których nie przemilcza. Zobaczymy wydarzenia takie, które są w Piśmie Świętym chwalebne, a zobaczymy wydarzenia takie, które w Piśmie Świętym opisane są wydarzeniami nikczemnymi i Pismo Święte ich nie przemilcza. Zobaczymy apostołów, którzy garną się do naszego Pana, Piotra, który bierze za miecz i chce walczyć w obronie wszystkich w ogrodzie Getsemane. Potem tego samego Piotra, który cofa się przed wyznaniem imienia Chrystus w momencie, kiedy chce wejść na dziedziniec największego kapłana. Ten trudny krok ciągnie następny. Następne pytanie, znowu Piotr się nie przyznaje. Znowu się Piotr nie przyznaje. I zanim przychodzi opamiętanie, potwierdzają się słowa Chrystusa. W tej samej Ewangelii zobaczymy również apostoła, który pozostawia całe odzienie swoje i nagie ucieka ze strachu. Zobaczymy wielkich ludzi, Mojżesza, Dawida, którzy są miłymi Bogu, a robią rzeczy też nikczemne. Pismo Święte potwierdza samo siebie przez fakty, które wymienia. Pismo Święte również jest wiarygodne przez to, że kreśli obrazy ludzi, nakreśla postacie, tak wiernie nakreśla, że wydają się one jak żywe. Najlepszy pisarz nie jest zdolny często oddać tego, co przynosi samo życie. I postacie przedstawione w Piśmie Świętym są takimi właśnie żywymi, jak gdyby przebywającymi wśród nas postaciami. Może dlatego tak łatwo nam jest powoływać się na pewne przypowieści, powoływać się na pewne obrazy, czy wręcz powoływać się na życiorysy osób, które występują w Piśmie Świętym. Ktoś z braci, nie pamiętam już kto, wspomniał taką ładną myśl, że jednym z argumentów za tym, żeby pobożnie żyć na tym świecie, jest to, że również nasze życiorysy będą kiedyś czytane w ten sposób. Że każdy w przyszłości będzie miał wgląd w nasze życie, które tutaj na ziemi odbyliśmy. Tak jak my otwieramy i rozważamy na drobne czasem życie Mojżesza czy życie Dawida. Kiedy w tym życiu dostrzegamy piękne życie i takie, które są godne potępienia. Być może, że w naszych życiorysach ktoś będzie kiedyś tak czytał. I takie życiorysy również autentyczne spotykamy, tak jak mówiłem już, w Piśmie Świętym. One świadczą o autentyczności Pisma Świętego i o jego wiarygodności. My, kiedy mówimy o wiarygodności jakiejkolwiek teorii, czegoś, co ktoś nam chce powiedzieć czy przekazać, to pierwsze sprawdzamy to z życiem. Życie pokazuje, czy coś jest prawdą, czy nie jest prawdą. Jest to tak dalece ważna zasada, że ona obowiązuje nawet w dziedzinach takich, które nie są religią. Tu może odwołam się do młodszych osób wiekiem i dam taki przykład, jakim jest muzyka. Zauważcie, rzeczy, które w muzyce współczesnej są naprawdę coś warte, one przetrwają czas. To jest jedyna próba. Przetrwają życie. Rzeczy, które w tej chwili wydają się nawet może ciekawe, szokujące czy atrakcyjne, one z biegiem czasu stracą na wartości. Życie ich nie potwierdzi. I tak jest również z tym, co czytamy w Piśmie Świętym. Że życie potwierdza tekst biblijny. Zobaczymy w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie, taką postać jak Nikodem, który skrada się w nocy. Nikodem, dostojnik żydowski, który ma ogromnie wiele do stracenia, a chce rozmawiać oko w oko z Chrystusem. Skrada się w nocy. Boi się tego, że ktoś go zobaczy. Ta cena, którą by musiał zapłacić za parę godzin rozmowy, jest zbyt wielka. My tego Nikodema spotkamy potem drugi raz, kiedy z Józefem z Arymatei przychodzi po ciało Jezusa. Jawnie i otwarcie. Ale zobaczymy też taką piękną postać, jaką jest Zacheusz. Drugi dostojnik. Człowiek ogromnie bogaty, wpływowy, który wchodzi na pień drzewa, bo jest mały, a chce Chrystusa zobaczyć. I pokonuje w sobie coś, co jest najtrudniej w sobie pokonać. Co dla każdego z nas jest najtrudniej pokonać. Obawę przed śmiesznością. Ten mały człowieczek, którego mogliby przynieść w lektyce. Tak był bogaty. Mogliby otworzyć drogę przed nim, aby mógł z Chrystusem się spotkać na drodze. On działa po prostu jak człowiek, który chce zobaczyć Chrystusa. Wspina się na drzewo. I w tym momencie nie jest dla niego ważne, co o nim ludzie pomyślą i jak będzie wyglądał w oczach bliźnich, czy w oczach rodziny, która być może umierała wtedy ze wstydu. To zrobił Zacheusz. Spotkamy też takiego człowieka, o którym już była tutaj wzmianka dzisiaj. Jego imię Natanael. I chciałbym, żebyśmy zapamiętali słowa, które powiedział, znane nam zresztą. Człowieka, o którym powiedział Chrystus, że jest to prawdziwy Izraelczyk. Taki Izraelczyk, w którym nie ma zdrady. Taki, który jeżeli do czegoś jest przekonany, to to czyni. Jeżeli ma coś na sercu, to to mówi. Natanael na wieść o tym, że znaleziono Mesjasza, jest bardzo sceptyczny. Ja przeczytam tylko te 2-3 wersety tutaj, które pochodzą z Ewangelii według świętego Jana. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. A Natanael rzekł do niego tak: czyż może być coś dobrego z Nazaretu? Odpowiedział Filip: chodź, zobacz. A Jezus, kiedy ujrzał, że Natanael zbliża się do niego, powiedział tak: oto jest ten prawdziwy Izraelczyk, który jest bez zdrady. Zdziwiony Natanael pyta: słuchaj, panie, skąd ty mnie znasz? Znam cię, mówi Jezus. Widziałem cię pod figowym drzewem. Przekładając na nasz współczesny język, należałoby powiedzieć tak: Natanaelu, ja wiem, co ty tam robiłeś, bądź co, o czym ty myślałeś pod tym figowym drzewem. Ja cię znam. Musiała być to rzecz taka, którą tylko Natanael wiedział. Co pod tym figowym drzewem się działo? Nie była to rzecz, którą by się mógł podzielić nawet z najbliższą osobą. To była jego najgłębsza tajemnica. I tą tajemnicę przytoczył mu Jezus Chrystus. Natanael odpowiedział mu w ten sposób: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym. Ty jesteś Królem Izraela. Piękna postać. Chciałbym posłużyć się tą wypowiedzią Natanaela, tym jego sceptycznym stwierdzeniem. A czyż z Nazaretu może być coś dobrego? I chciałbym ją przystawić do naszych czasów i rozważyć taką rzecz, która jest dosyć uderzająca w ostatnich czasach, szczególnie tych trudnych czasach ekonomicznych, jakich są, w czasach zwątpień, w czasach zawodów, w czasach, w których żyjemy, że upadają wzorce, upadają te rzeczy, w które ludzie długie lata wierzyli. I chciałbym wspomnieć takie zjawisko, jak Bóg w wieku niemowlęcym i Bóg w wieku dojrzałym. Bóg naszej młodości i Bóg w wieku dojrzewania. Bóg oczami dziecka, Bóg oczami człowieka dorosłego. I postawić to pytanie takie, które w tej chwili przewija się, kiedy otworzymy prasę, otworzymy telewizję. Kiedy ludzie już w tej chwili przestają wierzyć w to, co święte, przestają padać na kolana, kiedy idzie ksiądz z Panem Jezusem do chorego. Kiedy zaczyna się wkradać zwątpienie i bunt w serca ludzi, którzy zaczynają nie mieć już oparcia w niczym. I kiedy się mówi chrześcijaństwo, religia, a jeszcze kiedy to powie któryś z przywódców może ZHN-u, budzi to coraz więcej kontrowersje, śmiech od razu i rodzi się takie pytanie społeczne. Czy z tego Nazaretu to naprawdę może być coś dobrego? Inaczej mówiąc, czy ten Chrystus, o którym tak się głosi powszechnie i tak się nam na siłę chce go włożyć do głowy, czy to jest coś, co jest ratunkiem na nasze czasy? Jest to pytanie, które się w naszym społeczeństwie zaczyna rodzić. Ale myślę, to pytanie troszkę się odbija też w nas. W miarę jak dojrzewamy w życiu, takie zadanie, zadajemy sobie pytanie. Czy z tego Nazaretu może dla mnie być coś dobrego? A inaczej przekładając, czy ten Jezus może coś radykalnie w moim życiu, kiedy tak trudno jest żyć? Jest takie opowiadanie Maksyma Gorkiego, Nocne schronisko. Rano w przytułku dla bezdomnych budzą się ci ludzie, którzy przyszli tam na noc. Ludzie z marginesu. Budzą się i bezmyślnie ziewając witają nowy, bezmyślny dzień. I nagle spośród tych wszystkich ludzi, którzy tak bezmyślnie ten dzień zaczynają bez żadnej nadziei, że będzie inaczej. Ludzie biedni, nędzni, niewykształceni, upadli. Ludzie, którzy dla ich największym radością i zadaniem jest przeżyć następny dzień. I wśród nich nagle budzi się jeden, mahometanin, klęka na środku pokoju, twarzą na wschód i zaczyna rozmowę ze swoim Bogiem. Upada na twarz i wtedy nagle w tych ludziach wyzutych wydawałoby się ze wszystkiego. Budzi się nagle ciekawość, otaczają go wszyscy kołem i przyglądają się najpierw z pogardą, potem ze śmiechem, a potem z jakimś takim wewnętrznym podziwem, że nagle w tym miejscu takim, który jest odległy od każdego życzliwego ludzkiego uczucia, nagle ktoś chce rozmawiać z Bogiem. Ludzie, którzy oddalili się od Boga, stracili nadzieję i uważają, że ten zatopiony świat nie wynurzy się już chyba nigdy. Że nie ma nadziei na to, kiedy patrzą wokoło, co się dzieje, że nie ma nadziei, żeby to, co widzą wokoło, stanęło na właściwych nogach i zaczęło być normalne i ludzkie. Ludzie, którzy stracili wiarę w Boga, w ludzi, w to, że istnieje sprawiedliwość, że istnieje prawość, nie wierzą w to, że ten świat z tej toni może się jeszcze podźwignąć. I ci ludzie właśnie, kiedy napotykają innych, którzy są gorąco wierzący, u których widać tą ich rozmowę z Bogiem, to, że padają przed tym Bogiem na twarz i chcą Mu zaufać, w tych ludziach dzieje się to również to samo. Najpierw pogarda, potem może zdziwienie, a potem gdzieś tam pod spodem jakaś ogromna tęsknota za tym, że oni mają coś takiego, co dla nich straciło sens bezpowrotnie. Ogromna tęsknota za tym czymś, żeby w coś wierzyć, żeby czemuś zaufać, żeby nie tylko na ślepo własnych siłach iść przez to życie, kiedy każdy dzień przynosi trudności, ale żeby mieć to oparcie, które oni właśnie mają. I tu być może potwierdzają się słowa Chrystusa i ta naczelna zasada Ewangelii, że najważniejsze to jest świadczyć o Chrystusie, wyznawać Go, przyznawać się do Niego. W czasie zwątpień i takim stanie, w jakim w tej chwili znajduje się świat, to jest ogromnie silny argument. Kiedy ludzie widzą kogoś, kto chce przyznać się do Boga i kto wiarę swoją traktuje codziennie i praktycznie. Człowiek cywilizowany uważa, że pozbył się w życiu tyrana, że strząsnął siebie coś, co gnębiło go przez tyle wieków. Kiedy pojawiły się pierwsze zaczątki myśli marksistowskiej jeszcze za tych dawnych niemieckich czasów, to wydawało się nagle człowiek się oswobodzi, że jak strząśnie z siebie z tego Boga, to wreszcie będzie wolny i będzie mógł o swoim losie decydować. Ale jest takie przysłowie stare hebrajskie. Kto nie ma Pana w Bogu, ten dostaje wielu panów. I człowiek wyzwolił się od Boga, od tego tyrana, którego tyle stuleci gnębił, a popadł w nieskończoną ilość innych zależności. Uwikłał się w sprawy, które przedtem były w prosty i jasny sposób regulowane. A teraz, kiedy wziął życie w swoje ręce, to nagle się w tym wszystkim zagubił. I nagle okazało się, że to, co chciał siebie wstrząsnąć, przyniosło mu na plecy jeszcze większe utrapienia, jeszcze większą bezradność i jeszcze większą beznadzieję na przyszłość. I nie zawsze jest tak, że odejście od woli Bożej, od zamysłu Bożego prowadzi od razu do uruchomienia tych najniższych rządów w naszym organizmie, od razu do grzechu, Od razu do tego, że my w jakiś sposób widoczny zmienimy swoje życie w ten sposób, że ono nie będzie może zgodne z wolą Bożą, czy nie będzie podobało się bliźnim. Nie zawsze tak jest. Natomiast zawsze tak jest, że gdzieś w umyśle zaczyna powstawać zamęt. Że to, co przedtem było klarowne, jasne i dobrze ułożone, gdzie panowała pewne zaufanie i harmonia, zaczyna inaczej funkcjonować. Ktoś powiedział w ten sposób, że tak obrazowo, że śmierć jest takim stanem, który można by tak pokazać. Póki człowiek żyje, to wszystkie cząstki organizmu, wszystkie narządy, wszystko cokolwiek człowiek jest, pracuje na wspólną budowę. Śmierć jest takim stanem, który to wszystko zaczyna pracować na własną rękę. I tak jest umysłem człowieka, który oddala się od zamysłu Bożego. To jest pierwszy objaw, że tam w umyśle zaczyna się pewne rozchwianie, które, tak jak mówię, nie od razu prowadzi do grzechu czy zmiany trybu życia, ale wprowadza zamęt, niepokój i wprowadza rozterkę. I tak jest w tym momencie, którym nazywamy w życiu codziennym momentem dojrzewania. Kiedy obserwujemy dzieci czy dorastającą młodzież, to wyraźnie zauważymy, że w ich umysłach coś się dzieje. Że dzieje się radykalny przełom, który ktoś lżej, a ktoś ciężej przechodzi. Niektórzy zupełnie bezboleśnie, a niektórzy toczą wewnętrzną walkę sami ze sobą, z otaczającym środowiskiem, pełną negacji, zaprzeczenia, pełną buntu, bo nagle system pojęć dziecięcych przechodzi w system pojęć człowieka dorosłego. Nagle to dziecko, które otoczone było ochroną ze strony matki, rodziny, bo wiele rzeczy nie myślało, nie martwiło się, zderza się z prawdziwą codziennością. Zderza się z innymi ludźmi, z ich bezwzględnością, z tym, że oni też mają prawo żyć na równi z nami. Zderza się również ze swoimi problemami wewnętrznymi, z poukładaniem pewnych wartości. Człowiek dojrzewa. Jeżeli to samo dzieje się w życiu chrześcijańskim, wewnątrz chrześcijańskiego charakteru, to możemy zdać sprawę, co znaczy przejście od Boga, którego widzieliśmy oczami dziecka czy człowieka dorastającego, w Boga, który powinien być Bogiem dorosłego, odpowiedzialnego człowieka. W naszych sercach dzieje się dokładnie to samo. U jednego będzie się to działo, gdy będzie miał 15 lat, u drugiego, gdy będzie miał 50. W sferze ducha nie ma wieku na dorastanie do Chrystusa. Ale dla każdego, kto do Chrystusa chce szczerze podejść i chce razem z Nim przejść przez życie, przyjdzie moment, kiedy z dzieciństwa będzie musiał przejść w wiek dorosły. Apostoł Paweł tłumaczy to i pisze, w kilku miejscach wspomina, ja może zacytuję z listu do Żydów, ten werset, on jest może najbardziej znany. Wiele mamy o nim mówić, a trudne jest to do wyjaśnienia, ponieważ jesteście ociężali w słuchaniu. Gdy bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, sami potrzebujecie kogoś, kto by was pouczył o pierwszych prawdach słów Bożych i mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu. Każdy, który pije mleko, nieświadom jest nauki sprawiedliwości, ponieważ jest niemowlęciem. Przeciwnie, stały pokarm jest właściwy dla dorosłych, którzy przez ćwiczenie mają władzę umysłu udoskonalone do rozróżniania dobra i zła. I bardzo jednostronne jest to tłumaczenie, które te stwierdzenia apostoła Pawła odnoszą do pewnej wiedzy teologicznej naszej. Jest to bardzo niedoskonałe tłumaczenie, że mleko to są podstawowe nauki, a twardy pokarm to są twardsze nauki i trudniejsze do zrozumienia. Dla tych, którzy mają umysł wyćwiczony w rozróżnianiu dobra i zła. Apostoł Paweł podaje tu szerszą myśl. Chrześcijanin dorośleje nie tylko przez to, że pewne rzeczy w Piśmie Świętym potrafi zrozumieć. Nade wszystko dorośleje dzięki temu, że to chrześcijaństwo w nim będzie chrześcijaństwem dorosłego człowieka. Że potrafi w tym, co się na co dzień mu przydarza, w tych trudnościach, w zmaganiach swoich codziennych, zastosować tam swojego Boga. Być z Nim dalej. Wyrósł z wieku niemowlęcego i stać się dorosłym chrześcijaninem, nie tracąc Boga. Mimo, że wszystko, co nas otacza, zniechęca do tego. Kiedy doroślejemy, wchodzimy w świat pojęć nauki. Jeżeli ktoś nie dostrzega tego i nie potrafi tego sobie ułożyć, że nauki nie można negować, nie można rozdzielać się między nauką a Bogiem. Natomiast dostrzegać, że ta sama nauka, którą cenimy z bardzo wielu powodów, często zbyt pochopne wnioski wyciąga. Jest to ułomnością ludzką. Wnioski, które sięgają poza naukę. Jeżeli tego sobie ktoś nie umie pogodzić, to będzie miał tutaj trudność pogodzenia nauki z Bogiem. Takich dziedzin jest bardzo wiele w naszym życiu. Umiejętność rozdzielania dobra i zła. Kiedy popatrzycie na dzieci, które bawią się w piaskownicy, to tam jest bardzo prosta reakcja. Zawinił, oddać. On mi to, to ja mu tamto. Często my, jako rodzice, staramy się dopiero wyrokować, czy miałeś rację, czy nie miałeś racji. Naszym rozumem próbujemy oceniać tę sytuację tam w piaskownicy. Dziecko pewnych rzeczy nie rozróżnia. Kiedy dorośnie dopiero, zaczyna rozróżniać między dobrem i złem. Tak jest w życiu chrześcijanina. Bóg wieku niemowlęcego i Bóg wieku dojrzałego. I teraz może odejdę na chwileczkę od tego tematu i powiem taką myśl. Bardzo często usłyszymy, zresztą dzisiaj żeśmy też słyszeli, komentarze, które aż się nasuwają, że chrześcijaństwo w tych czasach świątecznych mówi o niemowlęciu Jezus leżącym w żłobie. Czy zastanawialiście się, dlaczego tak jest? Że tak wiele mówi się o dzieciątku Jezus, śpiewa mu się kolędy i to wszystko ma taką moc oddziaływania na ludzi. Czy kiedyś zastanawialiście się, dlaczego tak jest? Bo w tym elemencie Chrystusa w żłobku są dwie bardzo ważne rzeczy, które pochodzą ze świata dorosłego. Tam jest macierzyństwo i tam jest ogromna tęsknota za niewinnością i czymś delikatnym. Za czymś, co się traci z wiekiem dojrzewania. Ta tęsknota w nas pozostaje. Kiedy doroślejemy i my musimy za to życie się wziąć, a odłożyć na bok sentymenty. To jak jest jakakolwiek okazja, to wracamy do naszych sentymentów. I to nie jest ważny tu ten Chrystusek w żłobie. Nie, to są nasze własne dorosłych ludzi ciągoty do tego, żeby było miło, żeby był pokój w domu, żeby zapomnieć o tych sprawach, o które się kłócimy, toczymy walki, czy które są przedmiotem naszych zadrażnień. Do czegoś delikatnego i czegoś, co w życiu utraciliśmy. Do czegoś, co bezpowrotnie odchodzi z wiekiem dziecięcym. Do tego tęsknimy. Dlatego Chrystus w żłobie przez tyle set lat dalej jest argumentem, kiedy przychodzą święta Bożego Narodzenia, jak to są ogólnie nazywane, to jest takim argumentem. I ta atmosfera przenosi się na nas. Czy chcemy, czy nie chcemy. Przenosi się na nas i czujemy, że te święta są inne od wszystkich. I to trzeba znowu, jako dorośli chrześcijanie, umieć rozróżnić. Że nie sens w Chrystusie w żłobku i Chrystusie królującym, tylko w tym, że my za czymś tęsknimy, co utraciliśmy w życiu. I często w chrześcijaństwie naszym staramy się za wszelką cenę ratować to, co żeśmy w życiu naszym utracili z młodych i pięknych lat. I dorośliśmy do lat, o których mówimy, nie podobają nam się. Kiedy musimy wybierać i dokonywać rzeczy, które nam się nie podobają. I musimy walczyć w życiu. A wtedy nie musieliśmy. Wtedy nam wszystko podano. I wtedy było się do kogo przytulić, wyżalić. Był zawsze ten ojciec, który mógł iść do piaskownicy i zrobić porządek, jak nas ktoś bił łopatką po głowie. Te czasy minęły i my za nimi ogromnie tęsknimy. I mimo, że przeszedł już ten świat bombek, sztucznych ogni, że pewne rzeczy dla nas nie są atrakcją jakąś, jak dla dzieci, to coś w sercu naszym pozostaje, coś, czego nie wolno wykorzeniać. I chciałbym zwrócić na to uwagę, abyśmy w tym naszym spojrzeniu na te święta, które upływają w tej chwili i odzierając ją z tego wszystkiego, co rozumiemy, że Chrystus to nie ten w żłobie, Chrystus to nie ten, który zapomniany, wstający, odwiedzony przez dwie czy trzy osoby, tylko inny Chrystus, żebyśmy nie wydarli sobie z serca tego, co tam jest piękne i cenne. Żebyśmy nie wydarli z siebie tego dziecięctwa. Chrystus, kiedy wskazuje na dziecko i mówi, takich jest Królestwo Boże, to nie ma na myśli naiwności dziecięcej, nie ma na myśli zazdrości dziecięcej, ale ma na myśli tą szczerość i coś takiego subtelnie delikatnego, czego nie mają dorośli. Zaryzykowałbym, może bym powiedział jeszcze inaczej. Co mają, a czego się wstydzą dorośli. I to też łatwo by mi przyszło wam udowodnić. Bo są takie chwile w naszym życiu, w dorosłym naszym życiu, kiedy spotykamy kogoś i jest sytuacja, gdzie możemy otworzyć na moment swoje serce i wtedy stajemy się dziećmi. Czy ktoś z was może kiedyś podpatrywał, jak rozmawiają ze sobą zakochani ludzie? Te rozmowy są bezsensowne. To są rozmowy małych dzieci. Jeżeli ktoś tego nie widział, to radzę zaobserwować. To jest to, o czym mówi Chrystus. To jest właśnie dzieciństwo. Otwarcie przed kimś serca i danie wprost serca. Bez rozumu, bez argumentów, bez rozważania, jak to tam będzie w przyszłości. Mamy mieszkanie, mam. Ludzie, którzy nagle odkryli się dla siebie, mają sobie całkiem co innego do powiedzenia. Tego świata nie wolno z serca swojego wyrwać. Mamy i tak dość świata dorosłego, z którym się musimy zmagać. Bóg, który jest Bogiem wieku dojrzałego. I kiedy zadajemy sobie takie pytanie, które zadał Natanael, czy z tego Nazaretu jest coś dobrego? Inaczej mówiąc, przekładając na nasze, czy ten Chrystus w naszym życiu, w sytuacji, w której teraz jesteśmy, coś może znaczyć? To musimy wziąć pod uwagę dwa takie elementy. Pierwsze, że wnosi w nasze serce najwznioślejsze prawo, jakie powstało we wszechświecie. Nie ma takiego prawa, które mogłoby się równać z prawem Chrystusa. Każde inne prawo będzie oparte na sprawiedliwości. Każde inne prawo będzie oparte na tym, że zawsze będzie nierówność i rzecz do załatwienia, do wyrównania. Prawo, które owocuje tak, jak owocuje w Jugosławii, że tam wszyscy mają rację. I tylko prawo takie, kiedy się da ze swojego odpuścić, kiedy się da pewne rzeczy zapomnieć, kiedy czasem z bólem serca, ale jednak nie postawi się na swoim, to jest jedyne prawo, które może prowadzić do rozwoju ludzi. To prawo nadludzkie, prawo nie z tego świata, zaprowadzone przez Chrystusa, jest największym prawem, które mamy i którym możemy się posługiwać. I jest jeszcze druga rzecz, ważna taka, która być może bardziej owocuje na co dzień. To jest jakaś taka dziwna, nie do zidentyfikowania siła, która przenika nas wewnątrz. Ja zacytuję braterstwu piękny psalm, który mówi o tym. Psalm 139. Panie, przenikasz i znasz mnie. Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły. Widzisz moje działanie i mój spoczynek i wszystkie moje drogi są Ci znane. Choć jeszcze nie ma słowa na języku, Ty, Panie, już znasz je w całości. Ty ogarniasz mnie zewsząd i kładziesz na mnie swoją rękę. Zbyt dziwna jest dla mnie Twoja wiedza, zbyt wzniosła. Nie mogę jej pojąć. Gdzież się oddalę przed Twoim duchem? Gdzież ucieknę przed Twojego oblicza? Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś. Jesteś przy mnie, gdy w Szeolu stanę. Gdybym nawet przybrał skrzydła jutrzenki i zamieszkał na krańcu morza, tam również Twoja ręka będzie mnie wiodła i podtrzyma mnie Twoja prawica. Jeżeli powiem, niech mnie przynajmniej ciemności okryją i noc mnie otoczy jak światło, sama ciemność nie będzie ciemna dla Ciebie, a noc jak dzień zajaśnieje. Mojżesz ustawia prawa. Codzienność pozwala na łamanie tych praw. Więcej, ta codzienność czasem nagradza śmiałków, którzy to prawo złamią i z ludzi haniebnych czyni ludzi świętych i ludzi wspaniałych. Często wynosi na ołtarze nawet ludzi, którzy postąpili przeciw prawu. Życie nagradza cwaniaków i ludzi, którzy potrafią korzystać z życia. I wydaje się, że jest tutaj absolutna w tym wszystkim niesprawiedliwość. A potem Nadchodzą prorocy i głoszą wspaniałą prawdę, że dla każdego, kto umie patrzeć i słuchać, umie rozróżniać pewne rzeczy w życiu, to całe życie jest nieustawicznym sądem. I klęska dobra, a tryumf zła jest tylko złudą chwili. Bo w długim etapie życia wszystko jest wyrównywane. Ta wewnętrzna siła boska jakaś, która przenika wszystko i nas samych, koryguje życie i nigdy nie pozostawia nic bez odpłaty. I kiedy byście popatrzyli na przykład na politykę, to co się dzieje u nas w naszym kraju chociażby, popatrzyli na Sejm, na rząd, to zauważycie tą prawidłowość, o której tutaj mówię na podstawie psalmu, zobaczycie ją w życiu, że ci, którzy od początku w jeden i ten sam sposób stawiali sprawę w naszym kraju, ci mają jako tako jeszcze twarz, na którą można patrzeć. Natomiast ci, którzy dopasowywali się do sytuacji, zawsze wypadali za burtę. Mieli chwilę chwały, a potem mieli chwilę upadku. Tak funkcjonuje całe nasze życie. Zło, nawet jeżeli się pojawia, nawet jeżeli triumfuje, ono nie trwa wiecznie. I w życiu naszym wymagana jest nasza spokojna i stateczna konsekwencja. Jeżeli w coś wierzymy, jeżeli mamy Chrystusa w naszym sercu na co dzień i umiemy to życie jakoś prowadzić zgodnie z Nim, to nie mogą nas zdrażać chwilowe sukcesy, chwilowe upadki, sytuacje, w które wkraczamy, nawet najboleśniejsze. Bo w planie Bożym jest stałość. Plan Boży jest niezmienny. Oddziaływanie człowieka, Boga na człowieka jest niezmienne. Tylko my czasem się zachwiejemy i próbujemy o własnych siłach coś poprawić, ponieważ uważamy się za dojrzałych chrześcijan. A od nas się czasem wymaga, byśmy byli dziećmi w Chrystusie, pełnymi zaufania i pełnymi prośby o pomoc. Bo sami nie rozstrzygniemy, nie zawyrokujemy i nie podejmiemy właściwej decyzji w życiu. Cóż więc dobrego może być z tego Nazaretu? A jest jeszcze owa siła Chrystusa, która idzie przez wieki. Kiedy Go nie ma fizycznie, kiedy nawet nie ma tych, którzy się z Nim widzieli. Ta siła, która z niewierzących robi ludzi gorącej wiary. Z tych, którzy upadli, robi świętych. Z przestępców robi ludzi, którzy są wzorem dla społeczeństwa. To wszystko można wskazać w historii. Chrystus ma jakiś przemożny wpływ na ten świat, mimo że już nie ma go między nami. Dalej to wszystko skutkuje. To jest coś, czego nie potrafi dokazać żaden człowiek, chociażby miał największy wpływ na innych ludzi. Kiedyś Napoleon powiedział takie krótkie zdanie. Wiecie, ja znam się na ludziach. Chrystus nie był człowiekiem. Jest coś takiego w tym Chrystusie, Synu Cieśli z Nazaretu, że mimo że umarł, dalej prowadzi swoją misję. I jest też coś fenomenalnego, czego nie spotkamy w żadnym człowieku, że w Chrystusie godzą się wszystkie sprzeczności nasze. My często jesteśmy albo tacy, albo tacy. Albo tak reagujemy, albo tak. Albo jak mamy jakąś ułomność, to ona waży w naszym życiu. Chrystus jest we wszystkim doskonały. Chrystus potrafi pewne rzeczy przewidzieć i nawet się z nimi pogodzić. Wie, co zrobią uczniowie, a jednak do końca postępuje z nimi tak, jak gdyby mieli przy nim być i trwać stale. Potrafi przewidzieć naprzód i godzi się spokojnie z rzeczami, które na niego przyjdą. I jeszcze może taka jedna rzecz, która jest owocem tego, że Chrystus oddziałowuje na nas. I posłużę się może takim przykładem. Michał Anioł wyrzeźbił, nie dokończył zresztą, grobowca Medyceuszy i tam jest wśród wielu rzeźb jest taka piękna alegoria pokazana. Jest dorosły mężczyzna stojący, a poniżej jego stóp śpiąca kobieta. Pomijając już alegorię, którą chciał rzeźbiarz tutaj pokazać, jest tutaj taki uderzający obraz, który się spotyka w naszym życiu. Że kiedy budzi się nasza siła, budzi się nasza chęć do działania. Jeżeli podejmujemy jakieś dzieło, staramy się wziąć życie w nasze ręce, to zasypia w nas to, co najwspanialsze i najdelikatniejsze. Zasypia w nas to wszystko, co dziecięce. W miarę jak staramy się w to życie uderzyć i poradzić sobie z tym życiem, to tamto wszystko zaczyna w nas powoli drzemać. To, co subtelne, co delikatne. I odwrotnie. Kiedy chcemy odgrzebać w sobie prawdziwego człowieka, takiego boskiego człowieka, delikatnego, wybaczającego, pełnego uczucia i współczucia innym, to zaczyna słabnąć nasza energia życiowa i zaczynamy się stawać bezradni w naszym codziennym życiu. Taki paradoks, coś takiego, co nam się przydarza na co dzień. I nasza walka na co dzień, która nam jest nakazana, to jest niczym innym, jak walką z tymi dwoma przeciwnościami. Bo z jednej strony mamy życie, za które musimy się wziąć, a z drugiej szkoda nam tych marzeń, tych wszystkich pięknych rzeczy, które nam się w życiu przydarzają. Szkoda nam tego Chrystusa, który mówi do nas cicho i spokojnie, którego przez ten wrzask i krzyk muzyki często nie słychać, przez gwar ulicy, który gdzieś zagubiony jest na co dzień, którego spotykamy czasem tylko w niedzielę na nabożeństwie. A świadomi jesteśmy tego, że gdy chcemy go odzyskać, to być może nie będziemy mogli utrzymać rodziny, być może odbiorą nam to, co nam się prawnie należy, być może zakrzyczą nas, bo się nie postawimy. I to jest ta nasza codzienna walka dorosłego życia z Chrystusem. I chciałbym wrócić jeszcze raz do słów Natanaela i zakończyć może całą tą rozmową, abyśmy ją mogli mieć w życiu przed oczami. Wiesz, zobaczyliśmy Chrystusa. Tego, o którym mówił Mojżesz i prorocy. Jest, ja ci go mogę pokazać. A Natanael odpowiada, a może być coś z Nazaretu dobrego? I my, myślę, często tak w życiu się zastanawiamy. Co naprawdę daje mi ten Jezus Chrystus w moim życiu? Co dobrego z tego Nazaretu naprawdę jest? A wtedy czasem przyjdzie do nas sam Pan i powie tak, a ja wiem, o czym myślałeś i co robiłeś pod tym figowym drzewem. Czasem ruszy nas nasze sumienie i sobie przypomnimy coś takiego w życiu, z czym może się jest nawet wstyd przyznać. I kiedy on w nas to odkryje, to nagle zmieniamy się radykalnie, jak ten człowiek, w którym nie było zdrady. I mówimy, Panie, Ty jesteś Syn Boży. Kiedy zdołamy zrozumieć Chrystusa, nie jako niemowlęta w Chrystusie, ale jako ci, którzy potrzebują stałego pokarmu, którzy nauczyli się rozróżniać dobro od zła, którzy mimo to, że to życie jest trudne, potrafią dalej w tym życiu mieć swojego Chrystusa, to wtedy potrafią i mogą powiedzieć szczerze i otwarcie, Panie, Ty jesteś Synem Boży. Ty jesteś Królem Świata. I wtedy nie przeszkadza im ani dźwięk kolędy, ani to, że być może te święta są takie nieświęte, że być może jest to tak, że odległe to jest od naszych wielkich filozoficznych rozważań czasem, od poza figury i od wielu innych rzeczy, którymi się na co dzień bawimy, bo przy tym dorosłym chrześcijańskim życiu, w którym się musimy obracać, jest potrzebny okruch chrześcijaństwa z wieku dziecięcego, niemowlęcego, tego Chrystusa, którego pamiętaliśmy może z dawnych czasów, a który pozostał i oby pozostał w naszych sercach, czego bym chciał braterstwu w tym nowym roku życzyć. Żebyśmy nie tylko sięgali po wielkie i trudne sprawy, ale mieli niemowlęce serca i nie zapominali o Chrystusie z czasów piaskownicy. Amen.